Z wielką radością witam już w studio naszych gości, Bartłomiej Cichoń i Wojciech Sołtysik, członkowie Flying Dragons Team, motoparalotniowej grupy akrobatycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Muszę się Państwu przyznać, że niełatwo było ich ściągnąć do studia, bo próbowałam od lutego, ale w końcu się udało i urosłam we własnych oczach, że jednak jestem skuteczna w zapraszaniu gości. Ale na niektóre gwiazdy trzeba długo czekać.
Jest nam niezwykle miło. Od lutego rzeczywiście, od naszego wyjazdu do Kataru, gdzie zrobiliśmy niemałe zamieszanie.
Tak.
To Wojtek chyba więcej powie na ten temat.
No to dobra, ale zanim to zdradzimy, to powiedzmy, czym się w ogóle zajmujecie, bo jesteście grupą akrobatyczną, motoparalotniową. Na czym latacie?
Latamy na motoparalotniach. Jest to taki rodzaj statku powietrznego, który można sobie schować do plecaka. Mamy dodatkowo napęd, który ubieramy na plecy, który składa się z kosza, silnika i śmigła, które pozwala nam startować i latać w powietrzu. Także jesteśmy jednym z najmniejszych statków powietrznych, które widuje się na pokazach lotniczych, ale staramy się zrobić co w naszej mocy, żeby pokazać to z jak najlepszej strony i zrobić jak najlepsze show.
Jesteście zawodowcami, jesteście zawodową grupą.
Jeśli chodzi o grupę, jesteśmy zawodową grupą, ale tak naprawdę nie jest to nasza główna praca, jest to nasze hobby, jest to nasza pasja, jest to coś, co robimy po godzinach, ale robimy to profesjonalnie.
Cała Polska usłyszała o was, nie tylko Polska, cały świat zastygł właśnie w lutym, kiedy przeszkodziliście w czasie meczu Igi Świątek z Rumunką, z jej konkurentką Kirsterą. I wtedy wszyscy zapytali, kto to taki?
A to tacy koledzy z Krakowa. Grupa nasza powstała w ogóle w Krakowie. Taki pomysł lata temu, to już praktycznie 11 lat temu, gdzie z kolegami wpadliśmy na pomysł Małopolskiego Klubu Paralotniowego, z którego tak naprawdę się wywodzimy. Wpadliśmy na pomysł, żeby to paralotniarstwo pokazać szerzej. Kiedyś byliśmy na pokazach w Czyżynach i występowali paralotniarze z kadry narodowej. I tak czegoś nam brakowało w tym wszystkim. Jak oni zaczęli startować, to w ogóle widzowie się obrócili, no, nie zainteresowało ich to za bardzo. No i tak postanowiliśmy, że kurczę, musimy się wziąć za to. No i po kilku latach takich, gdzie pisaliśmy maile do organizatorów, żeby nas przyjęli w ogóle, żeby nam zaufali, żebyśmy mogli się pokazać. Po kilku latach oni zaczęli się bić o nas. Ten kalendarz nam się tak zapełnił, że mieliśmy czasami 20 pokazów w roku, więc musieli się w kolejkach ustawiać, żebyśmy zaprezentowali się na danym pokazie. No i zaczęło to jakoś wyglądać.
Na czym to wasze show polega? Bo trwa 7 minut, ale żeby zrobić te 7 minut, no to trzeba się solidnie przyłożyć.
Dokładnie tak. Jeśli chodzi o pokazy lotnicze, powiedzmy taki czas, slot w powietrzu jest dosyć krótki. W naszym przypadku jest to około 7 minut. Jest to 7 minut poprzedzone wieloma godzinami pracy i to dotyczy praktycznie każdego pokazu, na który jedziemy, ponieważ do takiego pokazu trzeba się przygotować. Latamy za dnia, latamy w nocy, latamy ze światłami, latamy z pirotechniką, z muzyką. Także mamy masę roboty do przygotowania wcześniej. Jeśli chodzi o taki wyjazd na pokazy, jest to poprzedzone mniej więcej tygodniową pracą, kiedy pakujemy sprzęt, kiedy przygotowujemy pirotechnikę, kiedy ustalamy, jak będziemy lecieć, ponieważ każdy pokaz jest inny. Każde miejsce jest inne. Do każdego miejsca musimy się przystosować, dostosować nasz plan lotu. Musimy dostosować też często pirotechnikę naziemną, której używamy, żeby to show było jeszcze lepsze. No i sam pokaz to też jest nie tylko te 7 minut na miejscu, ale jest to przyjazd najczęściej 1-2 dni wcześniej, ustalenia z organizatorami, odprawy dla pilotów, dyskutowanie z ekipami na miejscu, jak ten nasz lot będzie wyglądać. Musimy sprawdzić cały rejon, w którym będziemy wykonywać pokaz, żeby wiedzieć, gdzie lecieć, co zrobić w sytuacji awaryjnej, gdzie możemy lądować. Start do pokazu najczęściej wykonujemy ponad godzinę przed samym lotem, gdzie w trakcie całej imprezy nie ma czasu na spóźnienia, nie ma czasu na to, żeby ktoś na nas czekał. Musimy być wcześniej w powietrzu, gotowi, zwarci i wlatujemy w pokaz, który trwa 7 minut. Jest to bardzo intensywne 7 minut, zarówno dla nas, jak i dla publiczności. A po samym pokazie już po lądowaniu również mamy sporo pracy, tej najprzyjemniejszej, bo na ziemi widujemy się już z publicznością, możemy zbić z nimi piątki, porozmawiać, zrobić sobie zdjęcia i w zasadzie to jest to, dlaczego to robimy. Robimy to dla publiczności.
No dobra, ale zanim pokażecie to w powietrzu, w czasie pokazu, dla jakiej widowni, to czasami są setki tysięcy widzów.
Tak, tak? W tamtym roku zrobiliśmy pokaz w Bukareszcie, mieliśmy taką przyjemność, 150 tysięcy na widowni. W Radomiu było około 100 tysięcy ludzi na naszym nocnym pokazie. Na innych pokazach to jest 15-20 tysięcy, czasami kilka tysięcy. Ale rzeczywiście to, co Wojtek powiedział, robimy to dla tych właśnie piątek, dla tej możliwości później spotkania się z tymi ludźmi. Bo przygotowanie pokazu to są naprawdę godziny. My spotykamy się wcześniej jeszcze w garażu, gdzie to wszystko przygotowujemy przed takim wyjazdem. To jest kilka godzin naprawdę takiej ciężkiej pracy. Oczywiście ustalania tego wszystkiego wcześniej z organizatorami, ale później całe to zmęczenie, cały ten stres, to właśnie to jest to spotkanie z tą publicznością, to wynagradza to wszystko.
A robicie gdzieś jakieś próbne pokazy pod Krakowem? Macie jakąś taką bazę, gdzie można was przyłapać na treningach? Podglądać?
Tak.
Za darmożkę?
Jesteśmy z Krakowa, jesteśmy z okolic Krakowa i latamy również w okolicach Krakowa, w okolicach brzegów i grabi. Tam testujemy nowe rozwiązania, tam sprawdzamy to, co chcemy wykonać w powietrzu i tam doskonalimy swoje umiejętności, sprawdzamy sprzęt. Także no, same pokazy to jedno, treningi, testy to drugie, także tej pracy jest naprawdę sporo.
W tym miejscu, przepraszam, chciałem przeprosić oczywiście mieszkańców Węgrzc i Grabi za to, że tam hałasujemy.
Warczycie
im. Długie godziny, wiemy, że czasami są skargi, staramy się naprawdę to tak zniwelować, do, jak naj, żebyśmy nie byli za bardzo kłopotliwi.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy jeszcze do rozmowy z Flying Dragons Team za kilka minut. Wracamy do rozmowy z Bartłomiejem Cichoniem i Wojciechem Sołtysikiem. Jedną piątą Flying Dragons Team, tak? Bo jest was 10 w składzie.
10 pilotów, ale mamy też techników. A tutaj chcieliśmy podkreślić, że rzeczywiście od tych techników też bardzo dużo zależy. Oni nie są zauważalni, prawda? Bo my lecimy, to tam to są ci piloci, nie? Prawda? Po lądowaniu to wszyscy właśnie im zbijają piątki. A bardzo dużą część przygotowań tej całej pracy to robią ci technicy na ziemi.
Oni... A pirotechniką kto się zajmuje? Kto się na tym zna? Bo to dość niebezpieczne jednak chyba.
I piloci, i technicy, ale każdy pilot później sprawdza podpięcie tych całych systemów, bo to ja biorę później na plecy, lecę z tym, więc muszę mieć pewność, że to wszystko odpali w odpowiednim momencie i że to będzie bezpieczne.
Jaki wpływ na to, co robicie, ma pogoda?
Bardzo duże paralotniarstwo ma to do siebie, że jest mocno uzależnione od pogody, głównie z tego względu, że nasza paralotnia, jak i cały zestaw, czyli napęd i pilot, no nie ważymy zbyt wiele, więc jesteśmy dosyć wrażliwi na podmuchy wiatru, na deszcz. Jak w przypadku samolotu siedzimy sobie bezpiecznie w kabinie i nam to nie przeszkadza. Tutaj w zasadzie największą przeszkodą w trakcie latania jest zbyt silny wiatr, no i ewentualnie, tak jak mówiłem, deszcz czy słaba widoczność. Jeśli chodzi o latanie takie rekreacyjne, gdzie piloci siadają sobie do samochodu po pracy, pakują sprzęt do bagażnika, żeby sobie polatać dla przyjemności. Oni mogą wybierać pogodę. Wybierają tą najlepszą, najprzyjemniejszą, najbezpieczniejszą. W naszym przypadku, jeśli chodzi o pokazy lotnicze, no nie mamy zbyt dużego wyboru. Musimy się dostosować do tego, jakie warunki będą na miejscu. Mamy oczywiście określone limity wiatru, czy widoczności, kiedy nie polecimy, ale gdzieś tam z tyłu głowy mamy to, że na dole czeka publiczność, która czeka też na nas i musimy dać z siebie wszystko.
Obydwaj jesteście bardzo wysportowani i macie szczupłe sylwetki. Czy to jest wymóg, żeby to robić? Czy po prostu tak się złożyło?
Tak się złożyło. Żebyśmy dobrze wyglądali w tych kombinezonach naszych.
Okay.
Na pewno to pomaga. Tak naprawdę taka praca pokazowa jest też wymagająca fizycznie. Sam napęd też waży. Standardowy napęd paralotniowy to jest nieco ponad 20 kg. co może dużo, niedużo nie jest w naszym przypadku, kiedy lecimy pokaz. Jest to dużo więcej.
Macie jakichś takich kolegów, którzy są, no, nazwijmy to delikatnie, mocniej zbudowani?
U nas w grupie pilotów nie, wszyscy są w miarę szczupli, ale techników mamy kilku takich.
Ale technicy nie muszą lecieć, prawda?
Nie muszą lecieć, ale są piloci paralotniowi, którzy mają po 120 kg czy więcej i też latają.
Okej, czyli to nie jest zarezerwowane dla szczupłych mężczyzn.
Nie, nie, to jest sport dla każdego. Są piloci w Polsce, którzy mają po 80 lat i też latają.
A są dziewczyny, które robią coś takiego? Wy w ekipie nie macie żadnej kobiety.
My nie mamy, ale...
Ale chcielibyście mieć. A Bartek się łamie.
Nie, może nie. Moja żona słucha.
Pozdrawiamy.
Kobiet jest bardzo dużo, tak naprawdę. Tak jak Bartek powiedział, to nie jest sport zarezerwowany dla wąskiej grupy ludzi. Jest dla każdego. Każdy, kto chciałby zbić się w powietrze, może to zrobić. Kurs nie jest trudny. Są ludzie, którzy zapisują się na kurs, nie mając praktycznie żadnej wiedzy na temat lotnictwa i tam uczą się wszystkiego od podstaw, także to nie jest to, że to jest męski sport, to jest sport dla każdego.
A żeby robić to, co wy robicie, to trzeba już mieć wtajemniczenie głębsze.
Kilkadziesiąt godzin trzeba mieć wylatane i trzeba mieć to coś. Nie każdy się nadaje do latania w formacji, a to naprawdę jest, to może się wydaje, że to jest proste. Wiele osób próbowało i jednak później rezygnowali po jakimś czasie. Przede wszystkim to jest poświęcenie czasu. My wolny czas, gdzie każdy pilot paralotniowy poszedłby sobie polatać, zrobiłby sobie 100 kilometrów taki przelot, pooglądał jakieś widoki, pomachał znajomym, no to my to spędzamy nad jedną łąką i cały czas powtarzamy figury, 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 figury. I tak samo z pokazami. Poświęcamy swój wolny czas, wolne weekendy. To oczywiście kosztem rodziny, bo tych wyjazdów mamy naprawdę dużo.
Tym bardziej pozdrawiamy żonę.
Tak, i dzieci, które tęsknią za tatusiami. Także no nie każdy jest w stanie to robić.
Od czego wam się to wzięło, to pragnienie latania? Jako mali chłopcy chcieliście być pilotami?
Myślę, że to zależy od każdego z nas. Każdy na innym etapie trafił do paralotniarstwa. Są ludzie w naszej grupie, którzy wcześniej nie mieli w ogóle styczności z lotnictwem i gdzieś tam po namowie kolegów zdecydowali się spróbować i odkryli, że to jest to, że to jest to, co chcą robić. W moim przypadku na przykład zainteresowanie lotnictwem rozpoczęło się już w wieku 7 lat, kiedy zapisałem się na modlarnię, czyli taka powiedzmy szkółka lotnicza dla dzieci, gdzie uczą się budowy samolotów, uczą się samej fizyki lotu, tego jak to się dzieje, że samoloty latają, budują pierwsze modele. I gdzieś tam to we mnie rosło, no i po tam kilkunastu latach takiej zabawy. Wiedziałem, że chcę coś zrobić w kierunku lotnictwa, żeby jednak zbić się powietrze i poczuć to na własnej skórze, a paralotniarstwo czy motoparalotniarstwo to jest w zasadzie najprostsza metoda, żeby to zrobić. Nie jest to drogie. Sam kurs nie trwa bardzo długo, sam sprzęt też nie jest bardzo drogi, a przede wszystkim daje ogromną wolność, bo w przypadku motoparalotniarstwa wystarczy zapakować sprzęt do auta, pojechać na łąkę gdzieś pod miasto, w kilkanaście minut rozłożyć cały sprzęt, polatać sobie kilka godzin i wylądować i mieć z tego naprawdę piękną frajdę, zwiedzać piękne miejsca i korzystać z tej wolności.
Bartek, a jak było w twoim przypadku?
Ja jestem ze Swoszowic, generalnie tam mieszkam i od zawsze samoloty, które podchodzą do lądowania na Balice, od zawsze tamtędy podchodziły. Zawsze marzyłem o tym, kurczę, żeby tak polecieć tym. Ale jestem ten rocznik, gdzie no, nie było mi dane, nie było u nas takiej oferty właśnie modelarni, tego typu rzeczy. I dopiero jak skończyłem 18 lat, zapisałem się na kurs spadochronowy razem z moją żoną, przyszłą wtedy. Skakaliśmy ze spadochronem z samolotu w Aeroklubie Krakowskim, ale były takie przypadki, że nie było skoków. Jechaliśmy na to lotnisko, to nie było śmigła, to nie było ubezpieczenia, to były takie czasy były wtedy. I pewnego razu zobaczyłem takich paralotniarzy, kurczę, my tak siedzimy na tej łące, czekamy na ten samolot, a oni latają cały czas. No i tak podszedłem do nich, zapytałem co i jak i ten, zapisaliśmy się na kurs paralotniowy. Pojechaliśmy w góry, w Czechy na tydzień, jeszcze z moim teściem, ze szwagrem, także taka rodzinna wyprawa, nauczyliśmy się latać, później był napęd. No i tak to się wszystko zaczęło. Później poznałem następnych paralotniarzy, zapisałem się do Małopolskiego Klubu Paralotniowego, tam poznałem no, takich pilotów, którzy chcieli rzeczywiście coś stworzyć, latać, pokazywać się. No i tak powstało Flying Dragons.
To ja już wiem teraz, dlaczego ta żona tak to rozumie. Tu na chwilę postawimy znowu kropkę, ale wrócimy do rozmowy. Jakie macie najbliższe plany startowe? Gdzie będzie można was zobaczyć, oglądać?
Wojtek, chyba możemy to teraz dzisiaj ogłosić. Tak, trzymaliśmy to w tajemnicy, bo tak dopinamy ostatnie szczegóły. W lutym jedziemy zrobić pokazy w Kostaryce. Dostaliśmy takie zaproszenie. Prawdopodobnie jeszcze Stany, ale to dopiero pod koniec roku. Później Czechy, Rumunia, Szwecja.
O. Węgry.
Oczywiście Węgry. W Polsce kilkanaście pokazów zrobimy. Nie będziemy chyba na pokazach nigdzie tutaj w okolicach Krakowa. Nie dostaliśmy zaproszenia. W ogóle jesteśmy jakoś mało w Krakowie znani. Jeździmy po całym świecie, a tutaj w Krakowie to jest jakoś tak...
Tylko na treningach można was w tych węgrzcach zobaczyć.
Tak,
a wtedy też dymów używacie, kiedy trenujecie i tych wszystkich efektów, które oprócz waszego lotu zsynchronizowanego są do zobaczenia?
Może nie całej pirotechniki, ale rzeczywiście dymy, oświetlenie, które też robią wrażenie.
Czyli jak się dymi i świeci nad węgrzcami, to znaczy, że Flying Dragons.
Tak, to nie jest UFO, to Flying Dragons.
Trenujecie przed pokazami. Okej, macie wypełniony kalendarz dosyć mocno i solidnie, wiem, bo ciągle wydzwaniałam do Bartka, pisałam do niego, a może wtedy byście przyszli, ciągle słyszałam, no nie, wtedy nie możemy, bo jedziemy tu, bo jedziemy tam, a przecież jesteście też aktywni zawodowo, bo każdy z was ma swój zawód. Wiem, że Bartek jest operatorem kamery, ty Wojtku...
Tak, ja pracuję w firmie telekomunikacyjnej i w zasadzie każda osoba z naszej grupy zawodowo robi coś innego. Nikt nie jest związany z lotnictwem czy z paralotniarstwem zawodowo. Dla nas to jest cały czas pasja, dla nas to jest hobby.
I jak wam się udaje to wszystko pogodzić z pracą zawodową?
To chyba też dzięki naszym żonom, naszym rodzinom przede wszystkim. Ale tak jak chyba mówiłem, że poświęcamy swój własny, prywatny czas, ten taki wolny, gdzie każdy jeden by się położył na kocyku gdzieś na łące albo pochodził po górach, a my rzeczywiście w tym czasie wyjeżdżamy na pokazy.
A wasze żony mają jakieś pasje? Mają czas na realizację tych pasji? Czy musiały zrezygnować? Bo jest Flying Dragons.
Moja żona zajmuje się teraz dziećmi, dlatego że ja tyle wyjeżdżam, ale wraca do pracy w przyszłym roku, także kibicuję jej bardzo.
A jak to jest w twoim przypadku, Wojtku?
W moim przypadku myślę, że liczy się zrozumienie drugiej osoby, która jednak wie, że wolny czas i to niestety ten najfajniejszy, bo główny sezon pokazowy, to jest lato, wtedy, kiedy jest najpiękniejsza pogoda, no to nas w domu nie ma, niestety.
A kiedy wyjeżdżacie na te pokazy, macie też trochę czasu, żeby pozwiedzać, zobaczyć, gdzie jesteście?
Staramy się mieć tą taką wartość dodaną, bo rzeczywiście takie wyjazdy, gdzie przylatujemy na lotnisko, robimy ten pokaz, to tak troszeczkę to wszystko tak traci, nie? A zawsze staramy się coś zobaczyć. Ostatnio byliśmy w Belgii, to pozwiedzaliśmy troszeczkę w Katarze, pojechaliśmy na pustynię, tam mieliśmy w ogóle możliwość latania swobodnego, już bez napędów, takiego prawdziwego latania na wydmach. Przy bardzo mocnym wietrze lataliśmy na kilku różnych skrzydłach, mieliśmy możliwość testowania. Mega przygoda, naprawdę. Dla mnie to jest takie, do końca życia będę to pamiętał.
No jesteście też chyba jedynymi osobami, które mecze Igi Świątek oglądają z powietrza.
Tak.
Jak to było, Wojtku? Bo to ty byłeś tym pierwszym, który wleciał i naruszył i panią Ciciak też poirytowałeś.
Tak, jeszcze raz przepraszamy Igę. To był w zasadzie przypadek, bo tak się zdarzyło, że pokazy, które wykonywaliśmy w Katarze, miały miejsce tuż obok kortów i tuż obok tych kortów mieliśmy swoje miejsce startu.
A wiedzieliście, że w tym samym czasie Iga gra?
Nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że jest turniej, gdzieś tam śledziliśmy, to był chyba moment, kiedy rozpoczynaliśmy swoje pokazy, to był moment, kiedy ten turniej się rozpoczynał dopiero, więc gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, że Iga będzie grała, ale jednak pokazy są na tyle wymagające, że musieliśmy się skupić na tej pracy do wykonania i Iga była gdzieś z tyłu głowy, że być może jak już skończymy, jak ten czas będzie wolny, albo być może pogoda na to nie pozwoli, to będziemy ją śledzić, a w tym przypadku no zakłóciliśmy ten lot. Lecieliśmy tak naprawdę nie nad samymi kortami, to było kilkaset metrów obok, no ale jednak silnik motoparotniowy jakiś tam odgłos wydaje, a jak jest to 7 pilotów w powietrzu, no to ten huk zrobił się dosyć duży, szczególnie, że podczas meczu tenisowego jest zupełna cisza, także...
Ale jakoś chyba nie braliśmy, chyba żaden z nas nie jest takim wielkim fanem tenisa i chyba nie braliśmy tego pod uwagę, że to rzeczywiście tak słychać i to może tak przeszkadzać zawodniczkom.
Byliście potem na meczu, Igi, jakimś?
Część naszej grupy była, bo no druga część grupy miała swoje obowiązki, to przygotowanie tej pirotechniki całej. Akurat mieliśmy w tym czasie najważniejsze pokazy, które mieliśmy do wykonania. Lataliśmy na zakończeniu motoparalotniowych mistrzostw, które się właśnie odbywały w Katarze, które Polak organizował, Kamil Mańkowski, który tam jest na miejscu, szkoli kadrę Kataru. Pozdrawiamy serdecznie.
I też sukcesy Polacy tam odnieśli, prawda?
Oczywiście. Polacy są najlepsi.
No i jak to było z tym meczem, na który już udało wam się pójść i kibicowaliście? Bo wiem, Bartek, że ty byłeś.
Ja akurat nie. Ja byłem akurat w tej grupie.
Ty nie?
Ja nie. Byłem w tej grupie, która no, niestety musiała szykować tą pirotechnikę. A tak jak mówiłem, znaczy większość techników naszych poszła. Piloci jednak szykowali tutaj tą pirotechnikę. Podpinali, sprawdzali, żeby później z tym lecieć.
Ja spróbuję się czegoś nauczyć i dołączyć do waszego teamu jako ten technik i nie wiem, będę nosić ten cały sprzęt za wami po to, żeby pojeździć i mieć takie możliwości, jakie wy macie, że potem chodzicie na te mecze, możecie. Och, cudowna przygoda, ale czy ta przygoda jest niebezpieczna? Czy zdarzają wam się jakieś drobne wypadki? Bo dużego wypadku jeszcze nie mieliście żadnego.
Nie mieliśmy żadnych wypadków. W zasadzie, jeśli są jakieś drobne incydenty, nie są one w zasadzie groźne, to są rzeczy, które mogą się zdarzać, zdarzają się w paralotniarstwie, ale mamy już tyle lat doświadczenia, mamy za sobą setki pokazów, że staramy się robić to w bezpieczny sposób, nie tylko dla ludzi dookoła, ale też dla siebie, bo to jest nasze życie. Życie, które jest uzależnione od nas samych, ale i od kolegów, ponieważ w przypadku latania pokazowego w formacji wiele zależy od nas samych, ale również od tych, którzy są dookoła. Tak naprawdę każdy pilot pokazowy, który lata w formacji, zaznacza, że najważniejsze jest zaufanie do kolegów dookoła. Latamy tak blisko siebie, że musimy sobie ufać, musimy znać swoje umiejętności kolegów i wiedzieć, że robimy to w 100% dobrze. A jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo, mamy odpowiednie procedury, których się trzymamy. Także jest to niebezpieczne. Na pewno jest to bardziej niebezpieczne niż zwykły lot na motoparalotni. Ale robimy to z głową i to doświadczenie daje nam dosyć duży plus. Także...
Najbliższy pokaz?
To tak Kostaryka teraz.
Luty.
Chyba, że coś wymyślimy jeszcze w Krakowie. Zobaczymy. Może coś się uda. Będzie problem troszeczkę, bo nasz sprzęt prawdopodobnie w pierwszym tygodniu stycznia już musi wypłynąć do tej Kostaryki. Miesiąc czasu płynie statek. Ale może w Krakowie coś przez ten czas się uda.
To do tego czasu rodziny się wami będą mogły nacieszyć. Wojciech Sołtysik, Bartłomiej Cichoń, członkowie Flying Dragons Team byli naszymi gośćmi. Obiecuję państwu, że na naszej stronie internetowej, jak już zostanie opracowany materiał o wizycie chłopaków w Przedhejnałem, będą też filmiki z tych pokazów. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy.